Sprawia mi to wielką przyjemność, że mogę do was dzisiaj przemawiać. Wiecie, że lud Boży jest uznawany za śmiecie i omieciny tego świata. Mam jednak wielki zaszczyt być dzisiejszego wieczora na zebraniu z głównymi śmieciami i omiecinami. Drodzy braterstwo, pozwoliłem sobie rozpocząć cytatem, słowami, które skierował pastor Russell na specjalnym zebraniu względem około 500 braci, byli to głównie starsi, diakoni i pielgrzymi. Było to w roku 1910 roku w ramach konwencji w Sealoron w stanie Nowym Jork i wieczorem na tym specjalnym zebraniu takich słów użył brat Russell względem tych braci. Myślę, że gdybym ja dzisiaj na rozpoczęcie tak zwrócił się do braterstwa tutaj i nazwał was śmieciami i omiecinami, być może na sali by powstało jakieś poruszenie, być może brat Marek nie pozwoliłby mi tu do końca przemawiać, by to był początek i koniec mojego wystąpienia tutaj, a już na pewno zgromadzenie tutaj lokalne na przyszłość chyba by mnie nie zaprosiło do jakiejkolwiek usługi. Więc dlatego ten cytat podałem onego sługi jako taką tarczę ochronną. Chciałbym tutaj właśnie a propos zaproszenia przede wszystkim podziękować Panu Bogu za ten przywilej usługi, ale również zborowi lokalnemu, który przegłosował i dał mi taką sposobność przemawiania. Dziękuję za zaufanie i za to zaproszenie. Chciałbym przy tej okazji również przekazać kilka pozdrowień, szczególnie od całego naszego zgromadzenia z miasta Wuppertal w zachodnich Niemczech, to znaczy w Niemczech, które miasto leży po zachodniej stronie, od zboru, który jest niezależny zborem, nie jest związany już z ruchem świecko-domowym, ruchem Epifania. W mieście naszym są od 2 lat, istnieją 2 takie zbory, jeden jest zrzeszony z ruchem, drugi nie. Tam dużo braci też indywidualnie, tak jak brat Józef Kuberek, moja szwagierka, siostra Małgorzata Majer, czy też braterstwo Lewandowscy, braterstwo Selin. Oni wszyscy nam tu składają życzenia, błogosławień z Bożych, pozdrawiają nas, jak również też braterstwo, które się łączą przez Skype'a na nasze niedzielne nabożeństwa, czy to z Niemiec, to braterstwo Jankę, Bożena i Frank, braterstwo Radkę i też z Holandii nawet braterstwo Pisko. Oni wszyscy nam, tak jak powiedziałem, życzą błogosławieństw Bożych w tym tu spotkaniu. Mój temat brzmi niesortowanie śmieci. Niesortowanie śmieci. I choć sam temat mógłby sugerować to, że będziemy się zastanawiać dzisiaj nad poważnym problemem ekologicznym, ponieważ cały świat walczy z tym problemem, jak sortować śmieci, szkło, papier, metal i tak dalej, to jednak dzisiaj my wspólnie spojrzymy na ten temat śmieci i omiecin z punktu widzenia Biblii. Dlatego zachęcam braterstwa do wspólnych rozważań i rozpoczniemy takim koronnym wersetem z 1 listu do Koryntów, 4 rozdział, a 13 werset. 1 list do Koryntian, apostoł Paweł, 4 rozdział. Wiele rzeczy tam mówi o głównych sługach naówczas, szczególnie o apostołach. Wiele rzeczy tam mówi, jak ich świat traktuje, jak patrzy na nich świat. I ten 13 werset, on mówi tak. Złorzeczą nam, my się modlimy, staliśmy się jako śmiecie tego świata, jak omieciny u wszystkich aż dotąd. Nowy przekład, Biblia Warszawska, tak właśnie oddaje ten werset. Drodzy braterstwo, w dzisiejszej lekcji nie będziemy omawiać jakichś trudnych doktryn biblijnych. Nie będziemy też rozważać jakichś trudnych, skomplikowanych typów. Ale lekcja sama w sobie posiada pewną trudność, dlatego że ona będzie dotyczyć nas i naszych relacji jeden względem drugiego. Biblia, jak czytaliśmy, nazywa lud Boży śmieciami lub omiecinami, ale nie dlatego, że tak patrzy na nas Pan Bóg czy Pan Jezus, ale dlatego, że świat, w którym żyjemy, ludzie wokół, często właśnie patrzą na nas z tego punktu widzenia i tak nas traktują. W takim spojrzeniu jednak jest pewne niebezpieczeństwo i dla nas, ponieważ istnieje prawdopodobieństwo, że i my sami możemy patrzeć jeden na drugiego właśnie takimi oczyma. Tak możemy patrzeć na brata, na siostrę, tak jak świat nas czasem ocenia, jako śmiecie czy omiecimy. Żeby przybliżyć braterstwu tą lekcję, spróbujmy rozważyć dwa takie podstawowe pytania i one będą nam towarzyszyć, dwie sytuacje będą nam towarzyszyć, żeby lepiej pomóc nam lepiej zrozumieć ten temat. Pierwsze pytanie, które sobie zadamy, w jaki sposób Pan Bóg wybiera albo w jaki sposób nie wybiera swojego ludu? A drugą sytuacją, drugim pytaniem pomocniczym będzie, w jaki sposób powinniśmy albo nie powinniśmy właśnie patrzeć jeden na drugiego. I żeby odpowiedzieć sobie na te pytania, przytoczymy tutaj dwie znane historie ze Starego Testamentu, które rozjaśnią nam zarówno to pierwsze spojrzenie, czyli to pierwsze pytanie, tą drugą sytuację, również drugą historię. Pierwsza będzie dotyczyła pomazania Dawida na króla przez Samuela, a ta druga sytuacja to jest kwestia szemrania przeciwko Mojżeszowi, kiedy to Miriam i Aaron zaczęli buntować się przeciwko Mojżeszowi z powodu jego żony Syfory. Więc najpierw ta pierwsza kwestia, jak Pan Bóg wybiera albo jak nie wybiera swojego ludu. Historia pomazania Dawida na króla, ogólnie mówiąc, jest nam znana. Przypominamy sobie, że wiele lat wcześniej, zanim Dawid stał się rzeczywiście królem, obecny król, naówczas Saul, przez pewne nieposłuszeństwa ściągnął na siebie niełaskę Pana Boga i kiedy prorok Samuel poszedł do niego, oświadczył mu słowa, że to Bóg już wybrał sobie nowego kandydata na następnego króla i padły te znamienne słowa: Pan wyszukał sobie męża według serca swego. Kiedy te słowa były mówione do Saula, to jeszcze nikt wtedy nie wiedział, o kogo chodzi tak naprawdę. Nawet Samuel nie wiedział, o kogo chodzi, ale już w proroczy sposób przepowiedział, że będzie inny król i będzie to mąż według serca Bożego. Było to mniej więcej w czasie, kiedy Dawid dopiero się urodził. Jednak Bóg już właśnie w ten proroczy sposób przewidział, że Dawid będzie miał takie właściwości, będzie miał takie cechy, które pomogą Bogu użyć go jako narzędzie wobec swego ludu. Dlatego myślę osobiście, że Dawid już wiele, wiele takich dobrych cech odziedziczył po swych przodkach, ale również później przez osobiste starania rozwinął te cechy, które mu pomogły, żeby stał się tym, kim był i później, kiedy stał się już królem, żeby mógł ten urząd królewski we właściwy sposób wykonywać. Więc chcąc pomazać już później kogoś na króla, Samuel, jak przyszedł odpowiedni czas, narażał się oczywiście obecnemu królowi, nawet narażał swoje życie, ponieważ jakby Saul dowiedział się, że w trakcie jego panowania już jest ktoś pomazywany na nowego króla, to mogłoby to się źle skończyć dla Samuela. Więc Samuel, jak przyszedł odpowiedni czas, nie czynił tego w jakiś taki ostentacyjny sposób. Nie trąbił wróg, nie zwoływał publicznie wszystkich, tylko jak przypominamy sobie, poszedł do tego Betlehemu, by złożyć tam ofiarę i przy okazji tej ofiary oglądał się, rozpatrywał wśród tych, kogo widział, czy tam czasem jest jakiś kandydat na przyszłego króla. Szczególną uwagę właśnie Samuel przy tej okazji zwrócił na rodzinę Isajego albo Jesego i jak już zawężyło się to jego spojrzenie na daną konkretną rodzinę, to już w tej rodzinie właśnie patrzył, czy ta osoba, ten człowiek może być takim kandydatem, żeby go pomazać na przyszłego króla fizycznym olejkiem, a to miało też oznaczać, żeby go przygotować na późniejszy urząd króla. Odczytajmy sobie kilka wersetów z tego rozdziału. Sięgnijmy wspólnie do pierwszej księgi Samuelowej, 16 rozdział. Ogólnie braterstwu znane myśli, ale sobie przypomnijmy. Pierwsza Samuelowa, 16 rozdział. I już teraz konkretnie po tym wstępie, po tej parafrazie, będziemy czytać od 6 do 12. A gdy przyszli, zobaczył Eliaba i pomyślał, czyli Samuel przyszli do domu Jesego i zobaczył Eliaba i pomyślał, zapewne ten jest pomazańcem Pana. Ale Pan rzekł do Samuela, nie patrz na jego wygląd i na jego wysoki wzrost. Nie uważam go za godnego. Albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. Potem przywołał Isaj Abidnadaba i kazał mu przejść przed Samuelem. Ale ten rzekł, także tego nie wybrał Pan. Isaj przyprowadził Szamę, ale Samuel rzekł, i tego nie wybrał Pan. I przyprowadził Isaj 7 swoich synów przed Samuela, ale Samuel rzekł do Isajego, nie wybrał ich Pan. Potem rzekł Samuel do Isajego, czy to już wszyscy młodzieńcy? A ten odrzekł, pozostał jeszcze najmłodszy, lecz on pasie trzodę. Rzekł więc Samuel do Isajego, poślij po niego i sprowadź go. Nie zasądzimy do stołu, aż przyjdzie tutaj. Posłał więc i sprowadził go. A on był rumiany i miał piękne oczy i ładny wygląd. I rzekł Pan, wstań, namaź go, gdyż to jest ten. Drodzy, ta prosta, piękna historia, którą nieraz czytaliśmy, nasze dzieci czytały ją, opisuje nam jednak bardzo poważne, głębokie myśli, które tutaj tylko tak zaznaczymy, podkreślimy. Nie jesteśmy w stanie całego tego rozdziału rozebrać słowo w słowo. Więc z ludzkiego punktu widzenia ten Eliab wydawał się być najpierw najodpowiedniejszy. Pierworodny, wysoki, postawny, przystojny, mężny, wojownik w armii Saula i tak dalej. To był ludzki punkt widzenia, ale z boskiego punktu widzenia nie nadawał on się na króla. Boski punkt widzenia w tej kwestii był inny. Oczy Pana patrzyły na tego, którego w tym gronie w ogóle jeszcze nawet nie było. I choć Isaj przedstawiał Samuelowi, prorokowi wszystkich swoich synów, którzy również byli mężnymi wojownikami, żołnierzami w armii Saula, to jednak również Pan ich nie wybrał na przyszłego króla. Dopiero na samym końcu, na konkretne zapytanie się Samuela, czy jeszcze są jacyś synowie w twojej rodzinie, czy jeszcze jest ktoś, kogo pominęliśmy, to ojciec sobie przypomniał, o jest jeszcze jeden, ale on jest w polu. Więc ojciec wcześniej nawet nie uznał za stosowne, żeby tego młodego pasterza sprowadzić do domu na tak ważną ucztę w ramach tej ofiary, jak przyszedł prorok. A to właśnie on, ten młody Dawid, okazał się tym kandydatem, tym, na którego już oczy Pana zwróciły wcześniej uwagę, ten, który był według upodobania Pańskiego. Jaka z tego lekcja wynika również dla nas? Zgadzamy się chyba wszyscy, że główna poza figura, główna lekcja dotyczy głównie klasy Kościoła Jezusa, wyboru klasy Kościoła, ale spróbujmy też i dla nas wyciągnąć jakieś wnioski. Samuel, szukający kogoś, żeby go pomazać, przedstawia nam wszystkich tych z ludu Bożego, którzy szukali, którzy wyszukiwali wśród ludzi tych, którzy mogliby pomazać. Tych, którzy później mieliby się stać tym królewskim kapłaństwem, czyli kapłanów i królów. Dawid, tłumaczone to słowo, imię Dawid na język polski oznacza umiłowany. I Dawid w pierwszym rzędzie przedstawia nam naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przypominamy sobie sytuację podczas chrztu naszego Pana, kiedy stał w wodzie, głos z nieba się rozległ i było powiedziane, ten jest Syn mój umiłowany. Czyli ten jest tym moim Dawidem, innymi słowy byśmy mogli powiedzieć. Jednak obraz Dawida, drodzy braterstwo, w szerszym tego słowa znaczeniu zawiera nie tylko głowę samego pomazańca, czyli Jezusa, ale również wszystkich innych członków jego ciała, którzy mieli również być pomazani. Oni również są tymi umiłowanymi i nieraz czytamy o ludzie Bożym, Ewangelie podają, że tak jak Bóg nas umiłował, tak myśmy się powinni nawzajem miłować. Jezus mówi to do uczniów, jak On nas umiłował, tak wy miłujcie siebie jeden nawzajem względem drugiego. Tak jak Dawid uznany był przez swoją cielesną rodzinę za niedojrzałego, za tego, który jeszcze nie dorósł, żeby stanąć przed prorokiem, za nieodpowiedniego, by być wstawionym do proroka, żeby ten ewentualnie go pomazał, tak też było podobnie z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Ani jego cielesna rodzina, ani jego ziomkowie z Galilei, ani naród izraelski nie widzieli w naszym Panu pomazańca. Oczywiście tutaj za nielicznymi wyjątkami, tak było powiedziane, garstka, mała garstka. Uznali go za niegodnego, aby stał się tym pomazańcem. Dlaczego? Ponieważ nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. I nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Wzgardzony był, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Takie piękne, ale jakże smutne proroctwo wypowiedział prorok Izajasz w 53 rozdziale. I tak było też w przypadku Kościoła. Czyli nie tylko w taki sposób patrzył Izrael albo świat na Pana Jezusa, ale również w przypadku Kościoła. Byli oni często niedostrzegani, uważani za margines społeczny. Byli znienawidzeni i odrzuceni. I dlatego właśnie apostoł Paweł w tym liście do braci w Koryncie użył takich słów, że staliśmy się jako omieciny tego świata albo jako śmiecie tego świata. Nawet ci, którzy szukali tej klasy pomazańca, nawet ci, którzy szukali tej klasy Kościoła, często podobnie jak Samuel, patrzyli na to, co widziały ich oczy. Patrzyli oni na osoby wzbudzające respekt, na zasłużonych owego czasu, mamy tu przed oczyma cały wiek Ewangelii w tym ścisłym słowa tego znaczeniu, na uhonorowanych w jakiś sposób w ich gronie osób, które znali. Patrzyli na ludzi, dzisiaj byśmy powiedzieli szlachty, urodzonych w lepszych rodzinach. Patrzyli na osoby zajmujące w społeczeństwie przedniejsze stanowiska, mające może jakieś posady na uniwersytetach, piastujące jakieś urzędy albo funkcje w kościołach, jakichś duchownych, prowadzących jakiś poważny handel, w dzisiejszym języku powiedzielibyśmy biznes. I tak patrząc na nich sobie myśleli, że to oni są właśnie tymi odpowiednimi kandydatami do poznania prawdy, aby stali się później pomazańcem, czyli kapłanami i królami. Ale z czasem okazało się właśnie, nawet ten Samuel zauważył wcześniej, że jeżeli chodzi o wybór ludu Bożego, to nie o to chodzi. Nie o to chodzi, ponieważ Pan nie patrzy na to, co jest przed oczyma, ale na serce. Apostoł Paweł również do tych samych braci w Koryncie, ale w innym miejscu napisał tak, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co u świata jest głupiego, to, co jest słabe, niskiego rodu, co jest zgardzone, wybrał Bóg, w ogóle to, co jest niczym. To były wybrane słowa z pierwszego listu do Koryntów, pierwszy rozdział, wersety 26-28. Kiedy Paweł pisze niewielu, to znaczy, że niektórzy w malutkim statku byli mądrymi według ciała. Byli zamożnymi i też byli z wysokiego rodu. Jak wiemy, sam apostoł Paweł był bardzo wykształconym człowiekiem. Oprócz swojego żydowskiego pochodzenia posiadał również rzymskie obywatelstwo, które nieraz był nawet w stanie podkreślić, jak była taka potrzeba i użył tego swojego atutu po to, żeby żołnierzom rzymskim, którzy ich źle traktowali, pokazać, że ja jestem obywatelem rzymskim. Również niemiecki reformator Martin Luther był bardzo wykształconym człowiekiem, nawet posiadał tytuł doktora teologii. Brat Russell był bardzo zamożnym kupcem. Owszem, i takich ludzi z różnych bogatych rodzin, czy zamożnych rodzin, rodzin, które w społeczeństwie były lepiej ustawione, powoływał Pan Bóg ludzi do maluszkiego stadka. Ale były to wyjątki. Wielu, bardzo wielu, drodzy braterstwo, było niskiego rodu i właśnie głupich w oczach oczywiście tego świata. Dzisiaj nikt z nas nie jest w stanie czytać serc ludzkich. Dlatego ważne jest, drodzy braterstwo, kiedy my szukamy innych albo chcemy głosić im prawdę, abyśmy w tej sprawie przyjmowali całkowicie kierownictwo Boże i całkowicie byli w stanie zaufać boskiej decyzji. Patrzyli na Jego wolę, a nie na własną wolę. Być może w danym momencie nie jest dla nas jeszcze jasne, dlaczego Bóg wybrał takiego brata albo tą siostrę, ale z czasem stanie nam się to jasne, wcześniej czy później. Pan Jezus również nie uskarżał się u swojego Ojca Niebiańskiego, że w Jego gronie, w gronie apostołów, które On wybierał, byli rybacy czy nawet celnik. Ani jednego uczonego w piśmie, ani jednego rabina, ani jednego z szlachetnej rodziny królewskiej. A pomimo to Pan Jezus dziękował Panu Bogu za ten wybór i w jednej z modlitw mówi tak: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Widząc to, drodzy braterstwo, że Pan patrzy na to, co my czasem nie widzimy, ogłaszajmy poselstwo wszystkim. Wszystkim to znaczy, jak nam się nadarzy sytuacja i okazja. Wcześniej czy później sami rozpoznamy tych, którzy są godni przyjęcia prawdy, którzy docenią fakt, że zostali zaszczyceni prawdą. Cieszmy się z tego powodu i nie patrzmy na to, z jakich warunków oni pochodzą. Nie rozdrabiajmy się tutaj, czy ktoś pochodzi z wielkiego miasta, czy ma lepsze wykształcenie, czy pochodzi z bardziej ustatkowanej rodziny, a może pochodzi z małej wioski, nie ma jakiegoś lepszego wykształcenia, może nie ma takich środków, żeby kupić sobie lepsze ubranie i tak dalej. Pan wybiera swój lud, drodzy braterstwo, a naszym zadaniem jest jedynie współpracować w tym wyborze, pracować na rzecz Pana i z czasem my sami rozpoznamy te osoby. Kiedy już ich rozpoznamy, to naszym obowiązkiem jest przyjęcie ich do grona ludu Bożego, poważanie i współpracowanie na polu prawdy. Obecnie rozumiemy, że już pomazanie Duchem Świętym, tak jak ono działało w wieku Ewangelii, w ścisłym tego słowa znaczeniu, ono już obecnie nie działa. To jednak my możemy również dalej błogosławić innych tą prawdą Słowa Bożego. Nic nie stoi nam na przeszkodzie. I w tej pracy, drodzy braterstwo, nie bądźmy tacy, jak czasem dzisiaj to bywa w różnych sferach życia, że ludzie wybierają sobie tylko te najsmakowitsze kąski. Nie bądźmy w naszych staraniach egoistyczni, zapewniając sobie dla siebie tylko te najlepsze kawałki, a innym zostawimy te mniej atrakcyjne. Gdyby Bóg powierzył nam wybieranie ludu Bożego, to bardzo, bardzo prawdopodobne byłoby, że pominęlibyśmy wiele takich osób, które On wybrałby, uznałby za godne. I odwrotnie. Jest bardzo możliwe, że wybralibyśmy sporo takich osób, które On odrzuciłby jako niegodnych, niegodnych tego, żeby poznali prawdę czy stania się mianem ludu Bożego. I niech ten fakt, niech ta historia, krótka tu przypomniana historia o namaszczeniu Dawida na króla, uczyni nas w tym względzie pokornymi i cichymi pracownikami na niwie pańskiej. Niech jeden sadzi, niech drugi podlewa, a wzrost i tak, drodzy braterstwo, należy do Pana. Tutaj chciałbym to pierwsze pytanie, rozważenie tej pierwszej sytuacji, jak Bóg wybiera albo jak nie wybiera ludu Bożego, zakończyć i przejść teraz do tej drugiej sytuacji. Jak powinniśmy patrzeć jeden na drugiego, jak już jesteśmy tym ludem Bożym? Mienimy się przecież tak. Chcemy takim być. jak powinniśmy siebie traktować, albo jak nie powinniśmy siebie traktować. I tutaj sięgniemy do innej historii, również ze Starego Testamentu. Już wspomniałem, sytuacja związana z szemraniem Miriam i Mojżesza przeciwko Mojżeszowi z pewnego powodu. Otwórzmy sobie wspólnie 4 Księgę Mojżeszową, 12 rozdział. Księga Mojżeszowa, 4, 12 rozdział i przeczytamy sobie dwa pierwsze wersety. Ja czytam z Biblii Warszawskiej, z Nowego Przekładu tak zwanego. Wtedy Miriam i Aaron zaczęli wypowiadać się przeciwko Mojżeszowi z powodu żony Kuszytki, którą pojął, gdyż pojął za żonę Kuszytkę. I mówili, czy tylko przez Mojżesza przemawia Pan, czy także przez nas nie przemawia? A Pan to usłyszał. Werset pierwszy, drodzy braterstwo, wymienia czterech bohaterów. Cztery osoby są tu wspomniane. Trzech Izraelitów i jedna Kuszytka. Miriam, Aaron, Mojżesz z imienia wymienieni i żona Mojżesza, o której tu imię jej tutaj nie jest wspomniane. Trzy wybitne postacie narodu izraelskiego z czasów wyjścia z Egiptu. Rodzeństwo po jednym ojcu, po jednej matce. Lewici z pokolenia. Miriam, najwybitniejsza niewiasta tamtego okresu czasu. Podczas wyjścia albo po przejściu już przez Morze Czerwone. Ta, która zaintonowała tą pieśń, której później inne niewiasty się przyłączyły. O niej tutaj jest mowa. Aaron, najwyższy kapłan, arcykapłan. Głowa rodziny kapłańskiej, głowa porządku araonowego, jak od niego później ten cały porządek został nazwany. No i Mojżesz, o którym jest powiedziane najpokorniejszy z wszystkich pokornych, wódz i przywódca Izraela, który wyprowadził ich z Egiptu i miał ich prowadzić do ziemi kananejskiej. No i Sefora, pasterka, obca, Kuszytka. I choć Miriam i Aaron, tak jak powiedziałem, byli do tego momentu bardzo zaszczytnymi osobami, to jednak w tym rozdziale są pokazani nie w zbyt dobrym świetle. Buntują się przeciwko Mojżeszowi, szemrają, tak czytaliśmy, z powodu jego żony. Miriam widocznie więcej niż Aaron, może niewiasty mają pod tym względem troszeczkę więcej właśnie takich negatywnych, może zbyt uszczypnych nawet sugestii, ale widocznie Miriam więcej niż Aaron, ponieważ ostatecznie to ją dotknął częściowy trąd. Jakbyśmy czytali ten rozdział dalej do końca, to właśnie Miriam została pokryta trądem. Miriam i Aaron unieśli się ich dumą narodową, ich dumą rodzinną, ich pycha rodzinna, to wywyższanie spowodowało to, że szemrali przeciwko Mojżeszowi i czuli do niego pewną urazę za to, że nie pojął żony właśnie Izraelitki, ale pojął taką Kuszytkę. Kim była ta Sefora? Jak pamiętamy, kiedy Mojżesz uciekł z Egiptu i przez pustynię uciekał, stanął w obronie pewnych pasterek przy studni, które były napastowane przez innych pasterzy. One w ramach wdzięczności zaprosiły go do domu swego ojca. Mojżesz tam zamieszkał i później pojął jedną z nich za żonę i ona właśnie miała na imię Sefora. Mojżesz z Seforą miał dwóch synów, tylko tu wspomnę, Gersona i Eliezera. O tym byśmy mogli poczytać w pierwszych rozdziałach drugiej księgi Mojżeszowej. Imię Sefora, Sypora, Cippora, różnie w różnych Bibliach ono jest oddane, ale znaczy na polski mały ptaszek, ptaszyna. Jeżeli chodzi o jej pochodzenie, to niektóre przekłady Biblii mogą troszeczkę wprowadzać nas w błąd, ponieważ różnie tłumaczą to jej pochodzenie. My w nowym przekładzie czytaliśmy Kuszytka, a stara na przykład Biblia Polska Gdańska mówi Murzynka, niektóre przekłady mówią Etiopka. Ale pozostańmy przy tym, że dosłownie z hebrajskiego tam jest użyte słowo Kuszytka. Czyli pochodziła ona od Kusza, A Kusz był synem Hama i wnukiem od Noego. Czyli Noe miał syna Hama, Ham miał syna Kusza i z tego rodu pochodziła właśnie Cypora. Kuszytką była. Naówczas istniało kilka grup tych Kuszytów. Jedni mieszkali na przykład w Afryce, na terenach obecnej Etiopii i rzeczywiście byli czarnoskórzy. Dzisiaj trzeba być ostrożnym. Nie wiem, czy w Polsce mogę użyć słowa czarny jak murzyn, bo to może się właśnie źle kojarzyć. Ale o to chodzi, że nie była ona taką czarną skórą murzynką. Ta Etiopia leży w Afryce i graniczy aż z Somalią i z Kenią, czyli mniej więcej 2000 kilometrów dzieli tą Etiopię, te tereny od dzisiejszego Izraela. Jednak inna grupa tych Kuszytów mieszkała w ziemi arabskiej w pobliżu Synaju, niedaleko Midianitów. I teraz jeden werset tylko chciałbym przytoczyć, żeby tu nie być gołosłownym. W drugiej księdze Kronik mamy taki ciekawy werset 21 i 6 i 16, przepraszam. To już chodzi o czasy królów 21 i 16. I tam czytamy tak. Potem Pan pobudził przeciwko Jehoramowi gniew i teraz Filistyńczyków i Arabów mieszkających obok Kuszytów. Stary przekład mówi pograniczny Etiopczykom. Drodzy braterstwo, to nie może być, żeby Filistyni i Arabi od razu graniczyli właśnie z Etiopią. Czyli przypuszczamy, że Sefora pochodzi właśnie z tej części Kuszytów, którzy mieszkali w pobliżu Synaju. I dlatego ona tam też była na tej pustyni, gdzie Mojżesz uciekał z Egiptu. Jej ojciec miał na imię Jetro i czasem jest nazywany w Biblii Rakuel, ale Rakuel odnosi się raczej do tytułu, który on piastował. Jetro to jest raczej jego imię własne. I ten Jetro jako Kuszyta, dokładnie z rodziny Kenitów, ale jako Kuszyta z rodu Kusza, zamieszkiwał w ziemi Midianitów i tam był kapłanem. Tam sprawował funkcję kapłańską. Kolor skóry tych Kuszytów właśnie był nie tyle czarny, ale brązowo-brunatny, czyli ciemny. Ciemnoskóra, ale nie czarna. I to właśnie to jej niezżydowskie pochodzenie tej Sefory. To, że nie pochodziła od Sema, ale od Hama, od Kusza. Ten jej inny kolor skóry. To wszystko razem spowodowało, że Miriam i Aaron traktowali ją gorzej niż inne hebrajskie kobiety. Głównym powodem więc szemrania przeciwko Mojżeszowi było to, że taką właśnie Kuszytkę pojął sobie za żonę. I w czasie, kiedy Mojżesz wyprowadzał Izraela z Egiptu, Sefora pozostała w domu swego ojca z dziećmi i dopiero dołączyła do nich z ojcem, z Jetrem i z synami, dołączyli oni razem, gdy Izrael dotarł do góry Synaj. Od tego czasu, przez mniej więcej rok, w Miriam i w Aaronie właśnie zaczęło zrodzać się to uczucie tej nienawiści, uczucie urazy. Najpierw powoli kiełkowało, jak to zawsze jest, wewnątrz, a później przyszedł czas, że zaowocowało na zewnątrz, w tym, że publicznie, otwarcie szemrali przeciwko Mojżeszowi. Możliwe jest, że Mojżesz od tego czasu trochę więcej czasu zaczął poświęcać swojej cielesnej, bliższej rodzinie, bo i Aaron i Miriam byli cielesną rodziną, no ale tu mamy żony i swoich synów. Być może więcej czasu właśnie Mojżesz poświęcał swojej rodzinie. Możliwe też jest, że Sefora, jako żona wodza przywódcy Izraela, od tego czasu również w społeczności izraelskiej tak jakby otrzymała taką lepszą godność, była bardziej poważana, miała bardziej przednie miejsce w narodzie. Być może, możliwe to wszystko było powodem zazdrości Miriam, która się poczuła tak trochę jakby usunięta na bok. Jakby nie było, cała ta sytuacja z tą żoną Mojżesza spowodowała to, że Miriam i Aaron byli dotknięci bardzo ciężkim doświadczeniem. Ale co ta cała historia, po co my to mówimy, co to ma związek z naszym tematem? Wracając do tej czwartej Mojżeszowej, 12 rozdział, rozumiemy, że Mojżesz w tym rozdziale przedstawia naszego Pana Jezusa Chrystusa. O nim jest powiedziane, że Bóg przemawiał z usty do usty. On był wiernym sługą w całym domu. Tak jak głównym narzędziem mówczym Boga, Pana Boga jest Pan Jezus Chrystus, On jest wykonawcą Jego dzieł, On był oblubieńcem Kościoła. Myślę, że ten obraz jest wszystkim nam jasny. Mojżesz przedstawia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Do momentu szemrania, a nawet jeszcze do początku tego szemrania, wszyscy trzej pozostali bohaterowie, czyli Miriam, Aaron i Sefora, byli nowymi stworzeniami i razem stanowili przyszłą oblubienicę Chrystusa, potencjalnych członków Kościoła, przyszłą oblubienicę Chrystusa. Ale ten obraz ich tutaj rozróżnia i my spróbujemy te różnice uchwycić. Sefora, jako ten mały ptaszek, jako ta ptaszynka w tym obrazie przedstawia nam maluczkie stadko kandydatów, potencjalnych kandydatów, ale głównie tych, którzy nie byli aż tak zdolni, którzy nie mieli tyle sposobności służby, którzy nie mieli tyle talentów, którzy nie byli aż tak wybitni w swoich zdolnościach. Ptaszyny. Imię Miriam ma różne znaczenia i wszystkie odpowiadają jej charakterystyce, drodzy bratesu. Niektóre z nich to Miriam może oznaczać być pięknym albo wspaniałym, ale Miriam to też pełna goryczy i buntowniczka. Czyli Miriam, która początkowo była najwybitniejszą niewiastą Izraela, była piękna i wspaniała, również w jej cechach charakteru. Później stała się jednak pełna goryczy, a kiedy zaczęła krytykować Mojżesza, stała się nawet buntowniczą. W tym obrazie Miriam przedstawia nam więc również nowe stworzenia, które buntując się przeciwko zarządzeniom i naukom Pana, utraciły swoje korony i stały się ostatecznie wielkim gronem, wielką kompanią. Zostały pokryte częściowym trądem, a częściowy trąd w Starym Testamencie przedstawia nam różne grzechy, błędy, które również właśnie wielka kompania posiada. Czyli Miriam przedstawia nam więc wielką kompanię, ale również głównie tych, którzy byli bardziej wybitni, byli bardziej zdolni, byli bardziej utalentowani. Gdy więc Miriam, drodzy braterstwo, zaczęła szemrać, była jeszcze w maluczkim statku potencjalną kandydatem na oblubienicę Chrystusa, ale karą za jej zło była utrata korony i ostatecznie została odsunięta do wielkiej kompanii. Aaron oznacza wywyższony, oświecony. Takie jest znaczenie jego imienia i oznacza, że maluczkie statko było przez Boga zaszczycone, ubogacone posiadaniem prawdy, oświecone, wyróżnione. W tym obrazie Aaron przedstawia nam również nowe stworzenia, które co prawda buntowały się przeciwko zarządzeniom i prawdom Bożym, jednak nie utraciły swoich koron i pozostały nadal w maluczkim statku. Ale również Aaron przedstawia te nowe stworzenia tych członków maluczkiego statka, którzy byli bardziej wybitni, bardziej utalentowani, bardziej zdolni. Gdy więc Aaron zaczął swoje szemranie, był w maluczkim statku, a ponieważ zło jego nie było aż tak duże jak zło Miriam, nie utracił swojej korony i nie został odsunięty do wielkiej kompanii, pozostał w klasie maluczkiego statku. Na czym polegało to zło Miriam i Aarona? Było to, ogólnie powiemy, zło dwojakiego rodzaju. My dzisiaj troszeczkę więcej powiemy o tym pierwszym. Ale pierwsze zło polegało na umniejszaniu żonie Mojżesza, czyli umniejszanie Syporze. A drugie to było, ubiegali się oni o równouprawnienie. Czy tylko przez Mojżesza Pan przemawia, przecież przez nas też może przemawiać. O to tutaj chodzi. Czyli Miriam, ci bardziej zdolni członkowie, którzy stali się później członkami wielkiej kompanii, wyszukiwali albo widzieli, znajdowali wiele, wiele wad, wiele braków u członków oblubienicy Chrystusowej. A także bardzo energicznie, oni gorliwie ubiegali się o to, żeby to oni stali się szczególnym mówczym narzędziem do ludu Bożego. Podobnie Aaron, czyli ci bardziej zdolni członkowie maluczkiego statka, również widzieli pewne wady i braki u członków oblubienicy Chrystusowej, ale oni byli bardziej spokojni. Oni nie aż tak energicznie, nie tak zaangażowanie dążyli do tego, nie ubiegali się aż tak mocno, żeby być tym szczególnym narzędziem mówczym wobec ludu Bożego. Więc my dzisiaj troszeczkę nasze myśli kierujemy na to pierwsze zło, czyli umniejszanie sypoży. Pycha niektórych nowych stworzeń wpłynęła na to, że krytykowali oni Pana za wybór niektórych słabszych na Jego oblubienicę. Ich własne talenty, ich stanowisko, ich posiadłości, ich wpływ, ich statut, to wszystko powodowało to, że oni zbyt dużo o sobie myśleli i w ten sposób poniżali innych braci i inne siostry. I tak było rzeczywiście, że niektórzy z braterstwa nie posiadali szczególnych zdolności albo mieli ich bardzo mało. Nie posiadali oni wyższych stanowisk albo w ogóle nie mieli żadnych stanowisk. Dlatego byli oni uważani czasem za nieco upośledzonych. Czasem byli traktowani jako tacy bezużyteczni. Oczywiście ta krytyka nie wyglądała tak, że ktoś wychodził na mównicę i publicznie tutaj ogłaszał, ten brat tak wygląda, ta siostra się nie nadaje, bo nie ma wykształcenia i tak dalej. Ale chodziło o to, że między sobą czasem, gdy się spotykali w różnych rozmowach, właśnie w taki negatywny sposób pogardliwie odnosili się na przykład do niskiego wykształcenia albo do braku wykształcenia odnośnie manier czy wyglądu. Oprócz tego, że się tak mówiło albo wypowiadało, to czasem zachowanie również wskazywało na takie pogardliwe traktowanie. Na przykład unikano społeczności. No bo to byli niby upośledzeni bracia, więc co to za dużo czasu tu z nimi spędzać? To by było chyba marnowanie czasu z takim bratem albo siostrą spędzać czas. Owszem, oni by mieli ten czas. Oni mogli znaleźć miłe słowa. Oni mieli serdeczny wyraz twarzy. Oni umieli być towarzyscy, ale to wszystko było zachowane głównie dla swoich miłych braci, przyjaciół, którzy podobnie jak i oni byli również utalentowani, również zdolni, elokwentni i tak dalej. I w taki sposób, drodzy braterstwo, wytwarzały się grupy elitarne wśród braterstwa, śmietanka braterska. Czyż i my nie byliśmy, a nie jesteśmy świadkami właśnie takich grup elitarnych. Dlatego niezależnie od tego, czy ktoś wyrażał takie myśli pogardliwe swoimi słowami, czy też pokazywał to przez swoją postawę, oznaczało to automatycznie pogardzanie tymi maluczkimi z ludu Bożego. Takie nieposzanowanie oznaczało jednocześnie odrzucanie niektórych osób, które jednak Bóg przyjął do grona naśladowców Chrystusa. Oznaczało to także, że w ich ocenie dana osoba nie nadaje się na oblubienicę. Choć sam Bóg dokonał tego wyboru. Widzimy więc, jak takie myślenie pociąga za sobą dalsze konsekwencje. Ostatecznie możemy powiedzieć, że taka postawa takich chełpliwych się braci czy sióstr, zarozumiałych, była jednoznaczna ze wstrącaniem się do nieswoich spraw. Ponieważ to nie oni wybierali oblubienicę, tylko Bóg. Jeżeli więc jeden członek maluczkiego statka pogardzał drugim członkiem maluczkiego statka i to nie tylko dlatego, że nie wszyscy mieli takie same talenty albo nie byli takimi krasomówcami, nie byli takimi wspaniałymi retorykami, to nie mogło to oznaczać też nic dobrego. Niestety pycha, arogancja, zuchwałość prowadziła ich do tego zła. Apostoł Paweł w innym miejscu podaje nam, w jaki sposób powinniśmy patrzeć na braci lub siostry. I mówi, dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała. 2 Koryntów 5,16. I teraz komentarz brata Johnsona, Manna, 27 sierpnia. Wyjątki. Cytat. Znać drugich według ciała znaczy myśleć o nich, oceniać ich z punktu widzenia ludzkiej natury. Na przykład piękno, płeć, bogactwo, siła, stanowisko, reputacja, pokrewieństwo i tak i tym podobne. Jeśli stwierdzamy, że z powodu tych trzy podobnych korzyści wobec pewnych braci jesteśmy bardziej życzliwi, niż bylibyśmy, gdyby tych korzyści nie było, znamy ich według ciała. Tak jak już powiedziałem, drodzy braterstwo, Zło Miriam i Arona było dwojakiego rodzaju. Zresztą często jest tak, że jedno zło pociąga za sobą drugie większe zło. Jeden mniejszy grzech pociąga za sobą drugi większy grzech. Miriam i Aaron zaczęli najpierw grzeszyć przeciwko Seforze, no i w ten sposób przeciwko Mojżeszowi. I do tej pory moglibyśmy powiedzieć, była to na razie sprawa czysto rodzinna. Ale niestety na tym nie pozostało. I tak jak czytaliśmy właśnie w tym wersecie drugim, ich zło postąpiło dalej, ponieważ zaczęli oni rościć sobie prawo do tego, pretensje, że chcieli być co najmniej na równi z Mojżeszem, że przez nich też Pan miałby przemawiać. Tak jak powiedziałem, nie będziemy rozwijać tej drugiej formy zła, ale chciałbym tylko to nadmienić, że czasem mniejsze zło, które tu było pozornie mała sprawa, szemranie przeciwko żonie, może prowadzić do większego zła z poważnymi grzechami wobec Pana i wobec Boga, i nawet z poważnymi konsekwencjami, tak jak to było w przypadku Miriam. Nie bądźmy więc tymi, którzy gardzą maluczkimi, tymi, którzy być może nie są tak elokwentni jak my, nie mają tyle talentów co my, nie mają tak dobrego wykształcenia jak my, nie są tak dobrze ubrani jak my, nie mają tyle sił fizycznych co my. Być może w oczach świata oni są takimi śmieciami i omiecinami, ale jeżeli mają oni uszy ku słuchaniu i dają dowody tego, że ich życie jest oddane Panu, to traktujmy ich na równo z innymi, a już na pewno wyżej od nas samych. I na sam koniec tylko kilka wersetów z listu Jakuba, drugi rozdział. Otwórzmy sobie list Jakuba, drugi rozdział. Od 1 do 9. Z nowego przekładu. Bracia moi, nie czyńcie różnicy między osobami przy wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Pana chwały. Bo gdyby na wasze zgromadzenia przyszedł człowiek ze złotymi pierścieniami na palcach i we wspaniałej szacie, a przyszedłby też ubogi w nędznej szacie, a wy zwrócilibyście oczy na tego, który nosi wspaniałą szatę i powiedzielibyście, ty usiądź tu wygodnie, o ubogiemu powiedzielibyście, ty stań sobie tam lub usiądź u poduszka mego, to czyż nie uczynilibyście różnicy między sobą i nie staliście się sędziami, którzy fałszywie rozumują? Posłuchajcie, bracia moi umiłowani, czy to nie Bóg wybrał ubogich w oczach świata, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami królestwa obiecanego tym, którzy go miłują? Wy zaś wzgardziliście ubogich. Czyż nie bogacze ciemierzą was i nie oni ciągną was do sądów? Czyż to nie oni zniesławiają zacne imię, które zostało nad wami wezwane? Jeśli jednak wypełniacie zgodnie z Pismem Królewskie przykazanie, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, dobrze czynicie. Lecz jeśli czynicie różnicę między osobami, popełniacie grzech i jesteście uznani przez zakon za przestępców. Tymi słowami apostoła Jakuba chciałbym zakończyć i chciałbym zaprosić braterstwa, żeby nie sortować śmieci. Niech Pan Bóg pobłogosławi nasze wspólne rozważania. Dziękuję.